Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Jan. Mamy dzisiaj sobotę, 24 stycznia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Katarzyny Zawickiej i Krzysztofa Rutkowskiego. Potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gipsa, Piotr Kamiński, paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Barack Obama zezwala na finansowanie aborcji. Papież Benedykt XVI anuluje zadekretowaną przez Jana Pawła II ekskomunikę biskupów lefebrystów. Silne wichury nawiedziły południowo-zachodnią Francję i północną Hiszpanię. A oto pełne wydanie naszego dziennika Radia France International z Paryża. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, podpisał w piątek dekret umożliwiający przeznaczanie funduszy federalnych USA na finansowanie działalności klinik i organizacji dokonujących zabiegów przerywania ciąży lub prowadzących doradztwo w tej dziedzinie. Stanowi to całkowite odejście od polityki poprzedniej administracji republikańskiej prezydenta George'a W. Busha. Podczas obowiązywania zakazu prezydenta Busha rząd USA nie mógł wspierać finansowo klinik czy organizacji dokonujących właśnie zabiegów aborcji, czy też doradzających kobietom w tym zakresie, nawet za granicą. Zakaz dotyczył też przypadków, gdy fundusze te pochodziły ze źródeł pozarządowych. Papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów, wyświęconych bez zgody papieża Jana Pawła II w 1988 roku. Zapoczątkowało to wtedy schizmę Bractwa Świętego Piusa X, założonego przez arcybiskupa Marcela Lefebra. Ta przełomowa decyzja Watykanu to krok na drodze ku pojednaniu z lefebrystami, zbliżająca moment ich powrotu do Kościoła katolickiego. Po 21 latach od wyświęcenia biskupów przez biskupa Lefebra, ekskomunika została zdjęta z ich obecnego przełożonego Bernarda Felaya oraz trzech innych biskupów: Alfonso de Galaretiego, Tissiera de Malaret i Richarda Williamsona. Tu Paryż, RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Wichura o rzadko spotykanej sile nawiedziła w nocy z piątku na sobotę południowo-zachodnie regiony Francji. W 9 departamentach ogłoszono stan alarmowy. Jedną z pierwszych konsekwencji wichury było odcięcie prądu do milionów mieszkań oraz bardzo poważne zakłócenia w transporcie powietrznym, drogowym i kolejowym. W kilku miastach zawieszono loty. W niektórych regionach zakazano jazdy tirom. Na sobotę zamknięto także co najmniej jedną stację sportów zimowych. Zdaniem francuskiego Instytutu Meteorologicznego siłę tego zjawiska można porównać do siły wichury, która zniszczyła ogromną liczbę domów i tysiące hektarów lasów w 1999 roku. Jego zasięg jednak jest na szczęście mniejszy. W 17 innych departamentach ogłoszono stan zagrożenia. Prefektury przygotowały się do ewentualnych akcji ratowniczych. Wystosowano apele do ludności, aby unikała przemieszczania się w tym czasie. Jak się zdaje, odniosło to żądany skutek. Dotychczas we Francji odnotowano tylko jedną ofiarę śmiertelną. Siła wiatru w niektórych regionach osiągała blisko 180 km na godzinę. Wichura była przyczyną sporych szkód materialnych, zwłaszcza na drogach, gdzie znalazło się wiele złamanych drzew. Personel Zarządu Lasów Państwowych jest przygotowany do ewentualnych interwencji po zakończeniu wichury. Straty można będzie jednak oszacować nie wcześniej niż za 3 dni. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział, że w niedzielę wraz z minister spraw wewnętrznych panią Michelle Alliot-Marie uda się na dotknięte wiatrami tereny. W Hiszpanii wichura spowodowała co najmniej 9 ofiar śmiertelnych. Nieopodal Barcelony w sobotę rano z powodu gwałtownych porywów wiatru zawalił się mur w jednej ze szkół. Zginęło 4 dzieci, 16 zostało rannych. To Paryż, RFI. Siły koalicyjne zabiły 15 talibów w potyczce, jaka miała miejsce w nocy z piątku na sobotę 60 kilometrów na wschód od Kabulu. Ich dowództwo zdementowało podawane przez miejscowych wiadomości, jakoby podczas tej akcji śmierć poniosło także 20 osób cywilnych. Amerykański dowódca sił w Afganistanie, generał James Conway, zapowiedział, że w najbliższym czasie do Afganistanu, aby walczyć z talibami, przybędzie około 20 tysięcy dodatkowych Marines. Kilka krajów zachodnich wszczęło już pod koniec ubiegłego roku kampanię na rzecz wstrzymywania dostaw rud uranowych dla Iranu. Według amerykańskiego wywiadu irańskie zapasy kończą się i niedługo Teheran będzie musiał zwrócić się do kilku krajów, które mogłyby tego rodzaju rud dostarczać. Dyplomaci z Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec próbują przekonać potencjalnych dostawców dla Iranu rud uranowych, aby tego nie robili. Ci potencjalni dostawcy to w głównej mierze Brazylia, Kazachstan, Uzbekistan i Kongo. Co najmniej 14 osób zginęło w wybuchu samochodu pułapki w stolicy Somalii, Mogadiszu, podają naoczni świadkowie. Celem ataku byli żołnierze z sił pokojowych Unii Afrykańskiej. Zamachowiec samobójca usiłował wjechać wyładowanymi materiałami wybuchowymi samochodem w oddział afrykańskiej misji, lecz zbyt wcześnie uruchomił zapalnik. Pojazd eksplodował niedaleko grupy cywilów, którzy padli ofiarą zamachu. Około 1300 nielegalnych imigrantów z Afryki, korzystając z nieuwagi strażników, zdołało opuścić w sobotę teren specjalnego ośrodka na Lampedusie we Włoszech, w którym są przetrzymywani, i urządziło demonstrację w centrum wyspy. Jak podały lokalne media, pomaszerowali oni pod siedzibę władz lokalnych, protestując przeciwko złemu traktowaniu w obozie i wznosząc okrzyki "wolność" i "domagamy się pomocy". Policja nie interweniowała. Mieszkańców na wyspie jest 6 tysięcy. Sekretarzem generalnym rządzącej we Francji partii UMP wybrany został jednomyślnie Xavier Bertrand. Jego zastępcami zostali Nathalie Kościuszko-Morizet, Axel Poniatowski, Eric Besson i Marc-Philippe Daubresse. Był to dziennik Radio France International. Słuchaj Państwo o Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Katarzynę Zawicką i Krzysztofa Rutkowskiego z przeglądem sobotniej prasy francuskiej.
Lewicowa Libération poświęca swą pierwszą stronę ministrowi prawicowego rządu Rachidzie Dati, która popadła w niełaskę i już wkrótce przestanie być członkiem tego rządu. Tu również mamy artykuł dotyczący prasy, a konkretnie pomocy, jaką obiecał prezydent Sarkozy. 600 milionów rozłożone na 3 lata dla ratowania francuskiej prasy. Prawicowe Le Figaro na drugiej stronie zamieszcza duży artykuł poświęcony historycznym dniom dla rosyjskiego kościoła prawosławnego, który w przyszłym tygodniu będzie wybierał następcę zmarłego 5 grudnia patriarchy Aleksisa II. Zaś katolickie La Croix całe dossier poświęca przedsiębiorstwom, które powracają na łono ojczyzny po okresie delokalizacji. W tym dossier znajdujemy również artykuł poświęcony Polsce, ale o tym za chwilę. Zatrzymajmy się przez chwilę na tych firmach, które nie zrobiły kokosów za granicą i postanowiły z powrotem przenieść działalność do Francji. Co nimi powodowało? Bardzo często okazywało się, że koszta transportu, opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z dużej odległości, trudności w przewożeniu produktów zajmujących dużo miejsca sprawiały, że przedsięwzięcie okazywało się nieopłacalne. Niektórzy przedsiębiorcy decydowali się na unowocześnienie produkcji i dzięki temu udawało im się zwiększyć zyski. Takich, którzy wracają do Francji, którym zależy na produkcji Made in France, jest jeszcze niewielu, ale pewnie ich liczba będzie wzrastać. Powróćmy do zapowiedzianego artykułu dotyczącego Polski. Korespondentka dziennika Amélie Poinsot pisze o rozwoju Łodzi, ziemi obiecanej z początku XIX wieku. Po upadku komunizmu Łódź, drugie co do wielkości miasto Polski, przeżywała okres słabości, czego widoczną oznaką było rosnące bezrobocie. Dzisiaj zaczyna znowu kwitnąć dzięki zagranicznym inwestorom. Amerykański producent komputerów Dell już w 2007 roku zaistniał w Łodzi, a obecnie zapowiedział przeniesienie tu całej swojej działalności z Irlandii. Na razie to są 3 taśmy produkcyjne i 1800 pracowników, a liczba ta może zostać podwojona w najbliższym roku. Faktem jest, że płace w Łodzi są 3-4-krotnie niższe niż w Irlandii, ale Dell przeniósł się do Polski nie tylko z tego powodu. Położenie miasta w centrum Europy, czyli na zbiegu głównych szlaków handlowych, jego tradycje przemysłowe, wola pracy jego mieszkańców, dobre szkoły, a co za tym idzie dobrzy fachowcy, wszystko to wpłynęło na decyzję dyrekcji. Prawdopodobnie tym samym kierowali się i inni zagraniczni inwestorzy, dzięki którym od 2005 roku stworzonych tam zostało 16 tysięcy miejsc pracy. Pozwoliło to miastu nabrać wiatru w żagle i zagospodarować stare, opuszczone fabryki i warsztaty, odnowić kamienice, nawierzchnię ulic, unowocześnić tabor transportowy. Jedną z najsłynniejszych tak odnowionych budowli jest z pewnością manufaktura. Stara fabryka przetworzona na nowoczesne centrum handlowe dzięki francuskiemu inwestorowi Absys. W ciągu 4 lat bezrobocie z 18% spadło do 6,5%. Władze miasta chciałyby, aby do 2015 roku stworzono 40 tysięcy miejsc pracy. Ekipa młodych doradców robi wszystko, żeby ułatwić życie inwestorom. Pomaga w uzyskaniu subwencji europejskich, zniżek podatkowych, specjalnych ułatwień. Do Łodzi przyjeżdżają wielkie firmy takie jak Bosch czy Gillette, ale i znacznie skromniejsze, głównie w sektorze gospodarstwa domowego i nowoczesnych technologii. Czy będzie to trwać wiecznie, kiedy sytuacja w mieście będzie już doskonała, przestanie ono być tak bardzo interesujące dla zagranicznych inwestorów. Władze miejskie są jednak pełne optymizmu. Łódź, do niedawna miasto jednej gałęzi przemysłu, miasto, które uważano za stracone w latach 90., marzy teraz o tym, żeby uzyskać tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Kandydatura została złożona, a kampania reklamowa jest w toku. Powróćmy jeszcze do artykułu z Libération poświęconego pomocy obiecanej przez prezydenta Sarkozy'ego francuskiej prasie. Prasa obroni się sama, zaczyna artykuł redakcyjny Laurent Geoffrin. Ale czytamy dalej: o jej istnieniu decyduje nie tylko jej zawartość, nie tylko zdanie czytelników, ale i względy ekonomiczne. Państwo, i to nie tylko francuskie, interweniuje w wiele dziedzin gospodarczych, jak banki czy przemysł samochodowy. Jeśli jego ingerencja miałaby pomóc gazetom, to czemu nie? Tym bardziej, że Nicolas Sarkozy zapewnia, że państwo nie będzie ingerowało w treść artykułów, nie będzie wywierać żadnych nacisków. Można starać się o uznanie specjalnego statusu redakcji, ale to już leży w gestii dziennikarzy. Opracowanie wspólnej karty przetwarzania informacji, utworzenie stowarzyszeń redaktorów, to powinni zrobić sami dziennikarze, a nie oczekiwać na inicjatywę prezydenta. Byłaby ona całkowicie nie na miejscu.
Kim Jong-il powrócił do życia i do polityki, tak przynajmniej się wydaje, a dziennik Le Monde opublikował fotografię przedstawiającą północno-koreańskiego satrapę na krzesełku w otoczeniu jednostajnie uśmiechniętych Chińczyków, którzy podobno odwiedzili Koreę Północną i podobno rozmawiali z dyktatorem w zielonym kombinezonie, który równo rączki na kolanach, podobnie jak równo rączki na kolanach oparli jego chińscy goście. Z tyłu stoją dwie niezidentyfikowane kobiety, uśmiechające się równo jak siedzący na krzesełkach dżentelmeni. Le Monde podkreślił jak najsłuszniej, że Kim Jong-il stracił potężny brzuszek, posiwiał, a lewą rękę ma nadal nieco bezwładną, ale za to wyraz twarzy ma mniej bezmyślny niż dawniej, co o czym świadczy przede wszystkim o tym, że Kim jest żywy albo jak żywy. Przez kilka miesięcy się zdawało, że Kim umarł i leży już na desce. Potem zaczęły się pojawiać fotografie Kima w różnych kwitnących miejscowościach Korei Północnej, w których był entuzjastycznie witany przez zachwyconą i szczęśliwą ludność. Aż wreszcie w piątek Kim przyjął chińską delegację, co stanowi dla świata dowód niezbity i niezbijalny, że naprawdę żyje albo prawie. Le Monde łączy fenomen przywrócenia do życia cudem z objęciem władzy prezydenta przez Baracka Obamy. Podczas kampanii nowy prezydent USA wypowiadał się za bezpośrednim dialogiem z Koreą Północną. Skoro wypowiadał się za bezpośrednim dialogiem, to musiałby mieć partnera. Nie ulega wątpliwości, że jedynym partnerem Baracka Obamy w Korei Północnej mógłby być jej światły i omiłowany przez naród przywódca, czyli Kim właśnie. Le Monde sugeruje, co prawda pośrednio, że Kim stał z łoża boleści, a może nawet zmarł dzięki słowom Obamy. Le Monde przypomina ponadto, że od czasu zwycięstwa Obamy w Korei Północnej umilkły wszelkie pomstowania na amerykańskiego szatana i ucichły wszelkie groźby pod adresem amerykańskiego imperializmu. Kim ożył, o koreańskiej bombie atomowej na razie nie wspomina. Czytamy w Le Monde.
RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francja postanowiła wnieść razem z Komisją Europejską skargę do Międzynarodowej Organizacji Handlu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Administracja prezydenta Busha potroiła bowiem opłaty celne na import francuskiego sera Roquefort. Przyczyną nie był nagły strach przed tym popularnym serem pleśniowym, lecz odwet wobec Unii Europejskiej. Tak sprawę przedstawił francuski minister rolnictwa Michel Barnier.
Naprawdę szkoda, że administracja Busha powzięła tę decyzję w ostatniej chwili. Widać wyraźnie, że jest to sankcja podjęta jako odwet w odpowiedzi na zakazanie przez Unię Europejską importu amerykańskiej wołowiny ze zwierząt karmionych hormonami. Szkoda. Nie uważam, by dobre stosunki handlowe między Amerykanami a Europejczykami mogły się opierać na takich reakcjach. To nie zmieni naszej determinacji. Nadal będziemy chronić nasz europejski model żywienia. Nie będziemy importować amerykańskiej wołowiny z hormonami. Nie będziemy także importować amerykańskiej techniki dezynfekcji kurcząt chlorem. Szanujemy model amerykański w dziedzinie żywienia, ale chcemy, by szanowano także nasz.
Szacunek nie oznacza akceptacji i w tym konkretnym przypadku rację obu stron będzie musiała rozstrzygnąć Międzynarodowa Organizacja Handlu. Stany Zjednoczone odwołały się do niej w sprawie wołowiny z hormonami i chlorowanych kurcząt, których Unia Europejska nie chce w ogóle wpuścić na swe terytorium. Liberalna Ameryka ograniczyła się do podwyżki taryf celnych. W praktyce oznacza to jednak banicję sera Roquefort, którego nikt za tak wysoką cenę nie kupi. Chyba tylko milionerzy. Francuscy producenci czują się osobiście dotknięci. To jest prowokacja albo mocny symbol, ale z symboli niestety nie wyżyjemy, mówi jeden z nich z charakterystycznym akcentem południa Francji.
C'est de la provocation, ou alors on est un symbole fort, ce que malheureusement je pense, mais pour nous être le symbole, ça nous fait pas vivre, malheureusement.
Niektórzy liczą na nowego gospodarza Białego Domu, Baracka Obamę, który już chyba otrzymał prezent od przewodniczącego Rady Regionalnej Midi-Pyrénées w postaci eleganckiej paczuszki z serem Roquefort. Zobaczymy, czy podziała.
Europa w prasie francuskiej.
A na wstępie Francuz w prasie czeskiej. Nowy szef francuskiego resortu spraw europejskich, Bruno Le Maire, wziął udział w odsłonięciu w Mylniku nieopodal Pragi pomnika poświęconego pamięci Jana Palacha. W przeddzień Le Maire opublikował artykuł w czeskim dzienniku Lidowe Nowiny. Przypomniał w nim, kim był Jan Palach, praski student, który 40 lat temu dokonał aktu samospalenia, protestując przeciwko inwazji sowieckiej i apatii swych rodaków wobec zmiażdżenia praski. Wiosny.
To było najbardziej wstrząsające świadectwo oporu, pisze francuski polityk. Jan Palach stał się ucieleśnieniem Europy upokorzonej, ujarzmionej, ale zdecydowanej bronić swej godności. Stał się symbolem buntu ludzkiego sumienia przeciwko totalitaryzmowi. Francja nie zapomina o setkach tysięcy Czechów, którzy szli w procesji pogrzebowej ulicami Pragi.
W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości w Mylniku francuski polityk zapewnił, że Francja zdaje sobie sprawę, czym są dla Unii Europejskiej wyjątkowe doświadczenia historyczne Republiki Czeskiej i jej poczucie solidarności z ludźmi walczącymi o swobody polityczne. Oby Unia Europejska potrafiła wykorzystać tę szczególną wrażliwość i pamiętać o walce Jana Palacha o wolność, powiedział Bruno Le Maire.
Prezydencja czeska w Unii Europejskiej zaproponowała zwołać nową konferencję darczyńców dla mieszkańców strefy Gazy. Propozycja ta nie spotkała się jednak ze zrozumieniem ani w Komisji Europejskiej, ani nawet w parlamencie.
Zdaniem specjalnego wysłannika dziennika Le Figaro, Pierre'a Avrila, Europa jest zmęczona finansowaniem instalacji na terytoriach palestyńskich, które kilka lat później są niszczone przez Izrael. Komisarz odpowiedzialny za pomoc humanitarną, Louis Michel, powtarza, że Unia nie jest po to, żeby płacić za szkody. Według francuskiej gazety Komisja Europejska wydała na Palestyńczyków w 2008 roku 486 milionów euro. Sama komisja podaje liczbę znacznie niższą, ale chodzi być może tylko o pomoc humanitarną, z której ponad połowa przekazywana jest za pośrednictwem organizacji międzynarodowych mieszkańcom Strefy Gazy, pomijając oficjalnie władze ruchu Hamas.
Unia Europejska wypłaca także pensje urzędnikom i emerytom palestyńskim, którzy nie otrzymali ich w tym miesiącu z powodu interwencji izraelskiej. Według autonomii palestyńskiej zniszczeniu uległy gmachy parlamentu i ministerstw w Gazie, wybudowane za pieniądze unijne oraz 3 kliniki utrzymywane przez Danię. Bez nas terytoria palestyńskie nie przeżyją, przypomina jeden z europejskich funkcjonariuszy. Bez nas, to znaczy bez podatników 27 krajów członkowskich, które wpłacają składkę do wspólnego budżetu.
Czy Izrael powinien zapłacić za wyrządzone zniszczenia? Niektórzy eurodeputowani są tego zdania. Na razie czeski minister spraw zagranicznych powiedział im, że koszta odbudowy zniszczeń w Strefie Gazy podzielą między siebie Unia Europejska, kraje arabskie i Stany Zjednoczone. Izrael mógłby ewentualnie uczestniczyć, uznał Karel Schwarzenberg. Dyskusje na temat wszczęcia procedury sądowej wobec Izraela miały już miejsce w Unii Europejskiej. Niemcy, Holandia i Republika Czeska były temu przeciwne, przypomina dziennik Le Figaro.
Dziennik Le Monde przeprowadził długą rozmowę z byłym francuskim prezydentem, a także ministrem finansów Valéry Giscardem d'Estaing, który był jednym z twórców strefy euro i projektu Konstytucji Europejskiej. Jego zdaniem bazą Zjednoczonej Europy są nadal państwa założycielskie: Francja, Niemcy, 3 kraje Beneluxu i Włochy, a także para francusko-niemiecka, aczkolwiek ostatnio mniej solidna. Nie wzmocnił jej nawet obecny kryzys, gdyż każdy kraj zareagował inaczej.
Niemcy zadali sobie pytanie, jak ograniczyć szkody. Francuzi uznali, że mogą wyjść z kryzysu. Francja jest rozrzutna, czego nie można powiedzieć o Niemczech. Musimy uważać, ostrzega były prezydent. Jesteśmy coraz bardziej zadłużeni. Deficyt wydatków publicznych obciąży przyszłe budżety państwa.
Na pytanie dziennika Le Monde, czy integracja europejska nie wzmocniła się mimo wszystko w obliczu kryzysu, Giscard odpowiada przecząco. Każdy kraj ma własne narodowe narzędzia interwencji wobec kryzysu. Odczuwamy także nadal negatywne skutki odrzucenia przez Francuzów konstytucji europejskiej. Nic nie stało na przeszkodzie, by Unia Europejska sama zorganizowała transport pomocy humanitarnej, za którą płaci, do Strefy Gazy, ale tego nie zrobiła.
Trzeba poczekać na nowe pokolenia, które uczą się Europy na uniwersytetach i podczas zagranicznych podróży. To ci młodzi ludzie nadadzą nowy impuls budowie Zjednoczonej Europy na miarę świata, przewiduje francuski polityk Valéry Giscard d'Estaing na łamach dziennika Le Monde.
Młodzi Europejczycy już teraz starają się zreformować Europę. Prezydencja francuska organizowała dziesiątki spotkań, podczas których zastanawiano się, co należy ulepszyć, a co zmienić w instytucjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prym wiodły na tych spotkaniach stowarzyszenia zrzeszające młodych ludzi, a niektóre spotkania były wręcz dla nich przeznaczone, na przykład październikowe Dni Europejskie w Nantes. Uczestnicy w wieku od 18 do 30 lat pracowali w pocie czoła nad 12 projektami dla Europy. Oto, co wypracowali, mówi dziennikarka francuskiego radia France Inter, Marie-Christine Vallée.
Pierwszy pomysł to wzmocnienie poczucia przynależności do Europy, głównie dzięki szkole. Już w podstawówce powinno się wprowadzić naukę o Europie. Drugi to obywatelstwo europejskie i służba cywilna dla wszystkich młodych ludzi w innym kraju Unii Europejskiej. Należałoby też zacieśnić solidarność przez ujednolicenie przepisów prawa pracy, a w wypadku młodzieży wprowadzić ten sam status dla starszych w krajach Unii Europejskiej. Dobrze by było ujednolicić politykę wszystkich krajów członkowskich w dziedzinie ochrony środowiska i trwałego rozwoju. W dziedzinie kultury wszystkie kraje członkowskie powinny mieć wspólne ośrodki europejskie. Aby Europa była widziana na świecie, powinna mieć wspólne siły zbrojne gwarantujące jej wiarygodność.
Pomysłodawcy nie pracowali sobie amuzą. Ich pomysłami zajęli się eksperci z Komitetu Mędrców powołanego przez Radę Europejską, którzy zastanawiają się nad przyszłym kształtem Unii Europejskiej.
RFI, la radio du monde.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Autor klasycznej monografii o francuskiej muzyce barokowej pisze, że muzyczne walory zakochanego Herkulesa padły ofiarą potwornej maszynerii. Trudno zaiste wyobrazić sobie ludzkie głosy, bodaj i najpiękniejsze, zdolne rywalizować z hurgotem gigantycznych machin, które zjeżdżały z nieba, skrzypiąc pod ciężarem 150 osób. Przypomniałem sobie te słowa podczas przedstawienia tego utworu na scenie opery holenderskiej w Amsterdamie w znakomitej obsadzie w reżyserii Davida Aldena i pod dyrekcją Ivora Boltona. Pierwszą operę napisaną specjalnie dla Paryża miano wystawić przy okazji zaślubin 22-letniego Ludwika XIV z infantką Marią Teresą Austriacką w nowiutkiej sali teatralnej, sali maszyn w Tuileriach. W ostateczności nic nie było gotowe na czas, ani sala, którą budowali najświetniejsi mistrzowie włoscy, uwikłani w rywalizację z naczelnym architektem królewskim i w konflikty z francuskimi rzemieślnikami, ani opera, którą komponował najsławniejszy kompozytor operowy tamtych czasów, Francesco Cavalli. Sprowadził go do Paryża kardynał Mazarin, który musiał w końcu asystować przy produkcji jego wcześniejszej opery Xerxes, wystawionej w Paryżu ze wstawkami baletowymi Lulliego. Spektakl trwał 8 godzin i poniósł sromotną klęskę. Herkulesa odegrano 2 lata później, już po śmierci Mazarena, za niesłychaną sumę 80 tysięcy liwrów. Także z baletem Lulliego, gdzie sam król tańczył 4 role, w tym oczywiście finałowe Słońce. A wszystko skończyło się podobną klapą. Zawinił monumentalizm. Ogromna sala na 6 do 8 tysięcy miejsc okazała się nieprzystosowana do takiego przedsięwzięcia. Była bowiem wąska, otwór sceniczny miał 10 metrów, za to bardzo długa 42 metry i bardzo wysoka 16 metrów. A imponująca maszyneria, która miała rzucić świat na kolana, zagłuszyła muzykę. Teatr próbowano później wskrzesić, wystawiając to jakąś operę, to balet. 10 lat mieszkała tam komedia francuska. Ostatnie związane z nią wydarzenie miało zaś wymiar symboliczny. Tu właśnie odbył się proces Ludwika XVI i tu skazano go na śmierć. Czego zaś nie dokonała rewolucja, to zrobiła komuna, burząc salę w roku 1871. Sala opery w Amsterdamie powstała 23 lata temu, ma kształt dokładnie odwrotny, rozciąga się wszerznie wzdłuż, dzięki czemu nawet najdalsze miejsca na balkonie nie tracą kontaktu ze sceną. Niemniej scena owa ma zbyt szeroki otwór typu cinemaskop, co nigdy nie jest korzystne. Odmienne przyczyny wywołały zatem podobne skutki. Utwór oparty na muzycznej deklamacji, właściwej operze XVII-wiecznej, a więc wymagający intymnego kontaktu widza z wykonawcami, wykonano w teatrze pomyślanym dla zupełnie innego repertuaru. Nawet tak atletyczny zespół instrumentów dawnych jak Concerto Köln, grając w składzie 40-osobowym, pływał w tej przestrzeni i nigdy nie udało mu się jej wypełnić soczystym dźwiękiem. A śpiewacy, choć mniej upośledzeni niż na Bastylii, również wiele na tym tracili.
Thank you.
fragment prologu z Herkulesa zakochanego Cavallego, zespół pod dyrekcją Ivora Boltona, nagranie z próby generalnej 9 stycznia. Herkules zakochany to zdumiewająca hybryda. Napisało go dwóch kompozytorów, Cavalli i Lully, przy czym w prologu i w finałowym balecie Siedmiu Planet ich strunice się przeplatają. Co więcej, po paryskiej klęsce swych dwóch innych oper, Cavalli postanowił sam się zreformować i wstrzyknąć operze weneckiej nieco francuskiej krwi, podpierając się tańcem i maszynami. Wyszło coś, co już nie jest operą Cavallego, a jeszcze nie jest tragedią Lulliego, choć ta ostatnia tu właśnie bierze swój początek. Reżyser amsterdamskiego przedstawienia, Amerykanin David Alden, spróbował wszystko jakoś uporządkować, wychodząc nie z samego dzieła, ale z jego historycznego kontekstu. Jest to zawsze błąd, gdyż na scenie wykładu historycznego przeprowadzić nie sposób. Nie każdy widz czyta komentarz przed wejściem na salę, a do tego powstaje wrażenie, że reżyser chwali się nie swoją sztuką i wyobraźnią, ale książkami, które przeczytał. Do tego jeszcze Alden popadł w typowy wśród postmodernistów prześmiewczy ton, od początku pokazując nam dobitnie, że nie wierzy w tragedię Herkulesa i Dejaniry i że to wszystko na niby. Nawet tego nie przeprowadził jednak konsekwentnie, jest bowiem człowiekiem wrażliwym, gdy zatem Dejanira śpiewa rozdzierający lament w akcie drugim albo płacze wraz z synem Hyllusem w akcie trzecim, postarał im się nie przeszkadzać, łamiąc własną konwencję. Najgorzej ucierpiał na tym bohater tytułowy, którego Alden od pierwszych scen po prostu wyśmiał.
qualcuno che io li abominevo di quel solo interesse per via orgoglio e stento. Non mi abbia il trione che l'altar del cordio scarga dal sospir malgrati di fiumi e terissima in casa io mi
Luca Pizzaroni w monologu Herkulesa, otwierającym pierwszy akt tragedii muzycznej Francesco Cavallego, Herkules zakochany. W nagraniu z próby generalnej w Operze Holenderskiej w Amsterdamie 9 stycznia gra koncerto Köln, dyryguje Ivor Bolton. W inscenizacji tej opera zaczyna się w sypialni małżeńskiej Ludwika XIV, który najwyraźniej zawiedziony walorami oblubienicy wyłazi z pościeli i przebiera się za Herkulesa. Wdziewa kunsztownie rzeźbioną muskulaturę z lateksu oraz buty na wysokich koturnach, chwyta maczugę i już po chwili wygląda jak Arnold Schwarzenegger w filmie Conan Barbarzyńca. Nie przestaje przy tym śpiewać powyższego monologu, gdzie teoretycznie bohater skarży się na amora, który wsączył mu w serce miłość do pięknej branki księżniczki Jole. Jak pamiętamy z tragedii Händla na ten sam temat, Jole kocha z wzajemnością syna Herkulesa, Hyllusa. Za to skłonność do niej mocarnego syna Jowisza Jelka Meny budzi dziką zazdrość w sercu jego żony, Dejaniry, która, by go odzyskać, posłuży się tuniką zdradzieckiego centaura Nessusa, niechcący przyprawiając tym Herkulesa o śmierć w męczarniach. Niestety, gdy przychodzi finałowy monolog konającego Herosa, ten został już tak skutecznie obłupiony z wszelkiego tragizmu, że scena ta przechodzi bez wrażenia. Można to przypisać również temperamentowi głównego wykonawcy, świetnego Włocha Luki Pizzaroniego, któremu brak najniższych dźwięków koniecznych do tej roli. Za to ma błyskotliwą wiz komika, której reżyser popuścił cugli. W librecie znajdziemy też typowe dla opery weneckiej postaci komiczne oraz liczne interwencje bogów. Przede wszystkim Junony, która, jak wiadomo, nienawidzi Jowiszowego bękarta, oraz Wenery, która wspiera jego miłosne ambicje. Thank you. Wenus i Grazji z pierwszego aktu Herkulesa zakochanego Cavallego, Wilke te Brummelstrute jako Wenus, soliści i koncerto Kölny reguje Ivor Bolton. Olden nawet nie próbuje opowiedzieć historii czwórki ludzkich bohaterów, których prześladuje mściwa Junona machną ręką od początku, mnożąc sceniczne atrakcje i dygresje. Ma być śmiesznie. Podczas monologu Hyllusa, który zaraz popełni samobójstwo, skacząc do morza po scenie, pływa tam i sam żaglówką komiczny Paś, a sam skok to raczej akrobatyczny gag niż akt rozpaczy. Po scenie łazi olbrzymie Bobo Herkules, dzieckiem w kolebce duszący dwa węże. Posępne, olśniewające muzycznie sceny grobowe i piekielne z czwartego i piątego aktu zrobione są błyskotliwie, ale w tonie ironicznym, a wstające z mogił trupy pachną piratami z Karaibów i nawet nie próbują straszyć. Ponieważ jednak Olden ma wyobraźnię i znakomitych wykonawców, publiczność się nie nudzi, często się śmieje, a na zakończenie wita całość stojącą owacją. Wśród niekwestionowanych zalet tego przedstawienia koniecznie wymienić należy świetną choreografię Jonathana Lana, który chytrze łączy tradycję barokowych młynków ze współczesnym tańcem ulicznym. Przede wszystkim jednak wspaniałe dekoracje Paula Steinberga i kostiumy Konstancji Hoffmann. Cóż to za rozkosz wejść do teatru i zobaczyć prawdziwe teatralne kostiumy, a nie znów te same szynele z demobilu i ciuchy z albańskiego domu towarowego Anno 1960, które od lat serwują nam w całym repertuarze Anna Wibrock i jej naśladowcy. Czarno-czerwono-srebrna suknia, jaką nosi Deianira w drugiej części opery, na długo zostanie mi w oczach. Concert de guitare przedstawiający Mercurego z baletu Siedmiu Planet, kończącego tragedię Cavallego Herkules Zakochany. Muzyka Lulliego. Grał koncerto Köln, dyrygował Ivor Bolton. Pomimo wielu przyjemności, jakie przynosi ten spektakl, trudno ukryć rozżalenie. Tragedia Cavallego pojawia się na scenach wyjątkowo. Od jej wskrzeszenia po trzech stuleciach, dokładnie 30 lat temu w Lyonie, doczekała się trzech innych inscenizacji. To jest czwarta. W Utrechcie widziano ją raz króciutko, 10 lat temu. W Amsterdamie w ogóle nigdy. To nie Toska albo Carmen, gdzie ostatecznie można się pobawić wspólnie z publicznością kosztem świetnie znanego utworu. Na to jeszcze za wcześnie. Mając do dyspozycji znakomitą obsadę: Anna Bonitatibus, Junona, Weronika Kandrzem i Jole, Anna Maria Panzarella, Dejanira, w sumie kompania wzorowa. Warto się chyba było pokusić o pokazanie tego utworu bardziej na serio, w sposób mu właściwy. Taka kwestia deontologii. Fragment baletu Siedmiu Planet, kończącego Herkulesa Zakochanego Cavallego z muzyką baletową Lulliego, zespół opery holenderskiej w Amsterdamie, koncerto Köln, dyrygował Ivor Bolton. Nagranie z próby generalnej 9 stycznia. Do usłyszenia.
RFI.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Ma douceur, je sauve ma
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.